Dziś moją i Państwa gościnią jest pani Agnieszka Strożek, skandynawistka, tłumaczka literatury szwedzkiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Agnieszko, jak z maluchami rozmawiać o śmierci, przemijaniu, przemocy, zazdrości, ale też jak kształtować w nich empatię i inne jeszcze pozytywne emocje? No myślę, że z całą pewnością szwedzcy autorzy wiedzą to najlepiej. Właśnie na rynku wydawniczym ukazała się książka autorstwa dwóch Szwedek, Ewy Suso, twórczyni tekstu, oraz Anny Heglung, ilustratorki. Książka zatytułowana Wszyscy pytają dlaczego, którą notabene wydało wydawnictwo Zakamarki. I pani tę książkę przetłumaczyła dla nas, dla naszych polskich młodych czytelników. Czy to jest książka filozoficzna dla dzieci?
Pewnie tak. Zastanawiałabym się chyba tylko nad tym adresatem, czy rzeczywiście tak należałoby ograniczać odbiorców tego tekstu. My w naszym katalogu zakamarkowym opisujemy tę książkę, czy opatrzyliśmy taką dodatkową informacją, że właśnie nie tylko dla dzieci. I chyba tak chciałabym na tę książkę patrzeć jako na propozycję po prostu dla czytelnika w wieku każdym. Pewnie tym głównym odbiorcą byłby, jak to w zakamarkach, właśnie dziecięcy, czy trochę już starsze dziecko, odbiorca. Ale myślę, że to jest też taka książka, jak zresztą wiele książek tych skandynawskich, skoro już ta szwedzka literatura została tutaj wywołana, to jest to taka książka, która myślę jest doskonałym pretekstem do rozmowy, do spotkania, do jakiegoś dialogu właśnie, może nawet międzypokoleniowego, już na pewno jakoś tam niekoniecznie właśnie zamkniętego do grona tych najmłodszych odbiorców i dziecięcego czytelnika. Tak bym ten tekst widziała.
Tak, wydawnictwo Zakamarki proponuje też, żeby po tę książkę sięgnęły dzieci w wieku 9 lat oraz starsze. Dodam tylko, że dorosły czytelnik także absolutnie nie będzie się przy tej książce nudził. Wprost przeciwnie, mam wrażenie, że znajdzie też odpowiedź na wiele nurtujących dorosłego czytelnika pytań, ale to pokazuje też, jaka ta literatura szwedzka jest, bo jedna na trzy z publikowanych w Szwecji książek jest przeznaczona właśnie dla dzieci. Większość z nich porusza bardzo różne zagadnienia, bardzo niekiedy też kontrowersyjne, które do tej pory dziwią polskiego czytelnika, ale między innymi dlatego też po tę szwedzką literaturę tak bardzo lubimy sięgać. No Szwecja też to taki kraj, gdzie trenerzy sportowi zachęcają młodych sportowców do czytania właśnie, gdzie ustanowiono największą na świecie nagrodę dla autorów literatury dla dzieci. Można byłoby tak długo i długo o tej literaturze szwedzkiej opowiadać, ale nasuwa się taki wniosek chyba najważniejszy, że Szwedzi bardzo poważnie podchodzą do młodego czytelnika, do młodego odbiorcy i dlatego poruszają tak ważne tematy, jak choćby tematy związane z przemijaniem, ze śmiercią, z egzystencją w ogóle, czyli właśnie w tym przypadku, w przypadku książki Wszyscy pytają dlaczego, skupiają się na filozofii.
To prawda. Może warto też wspomnieć, że ta książka została nagrodzona taką nagrodą imienia Karola Lineusza. Nagrodą przyznawaną przez Stowarzyszenie Bibliotek Szwedzkich dla najlepszej książki popularno-naukowej, pewnie tak trzeba by było powiedzieć, dla dzieci i młodzieży. No w tym przypadku właśnie książki, która proponuje zastanawianie się nad pytaniami takimi filozoficznymi, ale tak naprawdę też pytaniami bardzo, bardzo uniwersalnymi. Mhm. Chyba tak jest, że ta szwedzka literatura czy skandynawska w ogóle no jakoś tak bardzo poważnie, a mając na myśli poważnie, myślę o tym, że no, traktuje młodego czytelnika jako kogoś, komu należy się szacunek, którego wrażliwość jakoś respektujemy, którego postrzeganie świata nas interesuje jako dorosłych i jako też twórców właśnie literatury czy sztuki w ogóle dla dzieci. I to dziecko jest tutaj traktowane poważnie i poważnie są traktowane no, jego... jego pytania, skoro już tu wszyscy pytają dlaczego. Może warto może dwa słowa powiedzieć o tym w ogóle, jak ta książka jest skonstruowana, bo ona jakkolwiek traktuje o filozofii, to punktem wyjścia dla niej są doświadczenia dzieci właśnie. Ona ma dość taką specyficzną strukturę, bo nie jest jakąś fabularną opowieścią. Jest raczej takimi, czy ma formę takich scenek, takich migawek czy kadrów. Poznajemy tak naprawdę 10 dzieci, które to są zilustrowane też właśnie w tej warstwie graficznej książki. Dzieci z bardzo różnych miejsc na świecie, to też gdzieś się nam tam ujawnia właśnie w ilustracjach, prawda, że to nie tylko jest, nie wiem, Europa, ale znajdujemy się w różnych miejscach świata, a jednak okazuje się, że łączy nas wszystkich i jakieś wspólne doświadczenie właśnie bycia człowiekiem. I tych 10 scenek pokazuje właśnie te dzieci w różnych sytuacjach też życiowych, prawda? Sytuacji. No właśnie ta otwierająca opowieść rzeczywiście jest opowieścią o odchodzeniu babci, ale też mamy takie pytania dotyczące relacji naszej do rówieśników, naszej do dorosłych, emocji, które się w nas budzą, nie zawsze też takich pozytywnych, prawda? Co robić ze złością, co robić z zazdrością, więc również kwestie właśnie tego, jak my funkcjonujemy w świecie. No pytania o to, czy wszyscy jesteśmy równi, skąd się bierze zło i przemoc, bardzo myślę aktualne teraz pytanie, ale to wszystko są jakieś takie dla mnie kotwice, takie punkty wyjścia, takie, nie wiem, wędki zarzucane i teraz od tego, jak my podejdziemy do tego tekstu, do tej opowieści, do tych pytań właśnie, które dzieci nam stawiają, jak jakby dalej tę opowieść będziemy konstruować, już pewnie wychodząc od własnych doświadczeń i dialogując, bo to chyba też jest natura filozofii. Tak. Jakaś zachęta do tego, żeby rozmawiać, czy ten dialog będzie wewnętrzny, czy będzie właśnie gdzieś nakierowany na zewnątrz, czy będzie... tym dialogiem, dla którego pretekstem, punktem wyjścia jest właśnie książka. Więc myślę, że to ogromna zaleta właśnie tego tekstu, że mamy takie scenki, takie obrazki, takie opowieści, ale które gdzieś tam jednak właśnie skierowane są na zewnątrz i zachęcają nas do tego, żeby tę refleksję, jeśli już użyć takiego słowa, jakoś tam kontynuować.
To prawda.
Ciekawa książka, bo ona nie jest też taką propozycją jakby do czytania jednorazowego od jakby początku do końca, a jest taką książką, po którą można sięgać w bardzo różnych momentach, nastrojach i w zależności od tego, nad czym akurat chcielibyśmy się zastanowić, więc ona też się daje czytać, tak powiem, niechronologicznie, po prostu otwieramy taką rozkładówkę i ona gdzieś tam nas wprowadza w jakiś świat i zadaje nam jakieś pytania.
To prawda i skłania do refleksji, zachęca do rozmów na ten temat właśnie wybrany z jakiegoś fragmentu. W przypadku tej książki, ale myślę, że w większości skandynawskiej literatury tak jest, że perspektywa dziecięca jest ukazana, co pomaga czytelnikowi utożsamić się z bohaterem, jednocześnie wskazując też na uniwersalność poruszanych tematów. Tych 10 dzieci opowiada rzeczywiście o takich swoich doświadczeniach życiowych, które przecież każde dziecko na świecie wcześniej czy później będzie musiało niestety przeżyć, jak choćby śmierć babci, czy też dokuczanie koleżance, albo zazdrość o młodsze rodzeństwo. Natomiast te pytania filozoficzne, które są początkiem do rozmowy z rodzicem, z opiekunem albo z osobą czytającą, są niezwykle istotne, bo poruszają tutaj taką warstwę dość głęboką, ale która też sięga do, no, do korzeni, bo przecież te pytania filozoficzne były zadawane od lat i do tej pory niekiedy trudno znaleźć na nie odpowiedzi. Dlaczego musimy umrzeć? Co to znaczy, że istnieje? Dlaczego nie jestem dobra dla tych, których kocham? Co łączy mnie ze światem? To jest bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ te pytania zadają dzieci. No więc czy one je zadają inaczej niż dorośli? Filozofowie, którzy przecież od lat starali się na nie znaleźć odpowiedź.
Wydaje mi się, że jednak z bardzo ogromną odwagą, bo myślę, że to też jest cecha, która jakoś opisuje dzieci w ogóle, że mają odwagę stawiać pytania i właśnie o te rzeczy najważniejsze, więc chyba tak, że one są po prostu jakąś reakcją na to, co się dzieje dookoła czasem właśnie. Jakaś niesprawiedliwość, czy jakieś silne emocje właśnie przeżywane, no prowokują do tego, żeby tych pytań gdzieś tam w sobie nie dusić, ale żeby je artykułować, więc chyba tak. I myślę, że to jest właśnie też bardzo piękne w tej książce, że ona pokazuje dzieci jako czy człowieka może też, tak, trochę górnolotnie, ale jako taką naturę filozoficzną czy filozofującą, że to dziecko ma w sobie, a co na tym idzie też każdy z nas, no, jakąś taką potrzebę zadawania pytań i że to jest też jakaś taka droga do tego, żeby po prostu no, stawać się bardziej człowiekiem i jakoś lepiej rozumieć to, co się dookoła nas dzieje. No więc są te opowieści dzieci, ale obok tego też się pojawiają właśnie postaci filozofów, którzy okazuje się stawiali te same pytania. Tak. I stąd też jakby taka druga część tej książki, która też jest omówieniem, czy jakąś takim komentarzem właśnie do tych filozofów, których pytania i też jakieś no, próby odpowiedzi na te pytania w tej książce też się pojawiają, bo mamy i Kierkegaarda, i Heideggera, i Hannah Arendt, i Simone Weil, i wielu jeszcze innych filozofów, więc pokazuje się, że właśnie no, te pytania, tak jak już powiedziałyśmy, są uniwersalne, że one są jakoś tam ponadczasowe i myślę, że to jest też taka książka troszkę na przekór chyba czasom, w których żyjemy, to znaczy, że ona jednak no jak to filozofia też jakoś wymusza na nas trochę inne podejście do czasu, czy trochę inne tempo, prawda? Tego się nie da zrobić od tak szybko i te odpowiedzi no, wymagają po prostu czasu i wymagają jakiegoś zastanowienia i jakiegoś takiego po prostu posiedzenia sobie i pooglądania tego, co dookoła nas, więc myślę, że to też jest jakaś wartość, którą ten tekst ze sobą niesie, że jakoś się skłania nas do troszkę wolniejszego zafunkcjonowania po prostu. Więc,
a czy pani zdaniem, pani Agnieszko, ta książka może być swoistą pomocą dla rodziców, którzy niekiedy nie wiedzą, jak odpowiedzieć dzieciom zadającym, no właśnie tak bardzo istotne, ale trudne w odpowiedzi pytania. Czy tam znajdziemy gotową odpowiedź? Bo wspomniała pani też o tych filozofach, których znajdziemy na każdej stronie tej książki. Książki wszyscy pytają dlaczego, ale przy końcu tej książki jest też krótki opis tej specjalności filozoficznej, którą się oni parali, co pomaga też, myślę, i dziecku, ale też i dorosłemu, jakby na nowo odświeżyć, czy też poznać tych przytoczonych przez panią wcześniej filozofów. No więc pytanie jest takie, czy dorosły czytelnik będzie mógł dzięki tej książce pomóc dziecku znaleźć odpowiedź na pytanie, na przykład dlaczego musimy umrzeć wszyscy.
Tak, to ja może tak troszkę przekornie odpowiem. Dla mnie ogromną zaletą też tej skandynawskiej literatury, o której przy okazji książki wszyscy pytają, dlaczego też trochę rozmawiamy, jest to, że ona też patrzy na dorosłego jako na tego, który niekoniecznie musi mieć odpowiedzi na wszystkie pytania, ale na pewno musi mieć jakąś taką otwartość i chęć towarzyszenia dziecku. I chyba właśnie to pokazuje też ta książka, że dorosły może, bo pewnie zadaje sobie te same pytania i też nie zawsze zna na nie odpowiedzi. Więc to może nam też pokazać, to, czy otworzyć jakąś taką wspólną przestrzeń, no ale z perspektywy dorosłego właśnie pozwolić jakby zobaczyć siebie jako właśnie towarzysza, jako tego, kto ma może trochę więcej tych doświadczeń, ale może właśnie paradoksalnie się okazuje, że to dziecko nam oczy otwiera i że to dziecko zadaje te pytania, które no myśmy już jakoś tam wiem, biegnąc przez życie no, odłożyli na półkę, czy gdzieś tam zepchnęli na boczny tor. Więc myślę, że ta przygoda towarzyszenia dziecku i to wspólne poszukiwanie pytań, to znów jest to wartość właśnie tej literatury, która ma być taką przestrzenią rozmowy, spotkania, dialogu i właśnie widzeniem też książki jednak nie jako czegoś osobnego, a jako takiej integralnej, jakiegoś integralnego elementu po prostu rzeczywistości i tego, co nam może właśnie pomóc tę rzeczywistość jakoś rozumieć albo nie wiem, gdzieś rozumieć to, co sami przeżywamy. Więc też wspominając, bo wspomniała Pani o tych wszystkich projektach, już tak odchodząc może od tych wielkich słów, ale tych wszystkich projektach czytelniczych i tym, co w Skandynawii się dzieje, w kontekście właśnie jakiegoś promowania czytelnictwa i tego, jak ogromną wagę się widzi w tym, że czytamy i dzieci, i dorośli, no to myślę, że podstawową jakąś taką myślą, która no, sprawia, że chce się te projekty jakoś tworzyć i działać na rzecz czytelnictwa, jest właśnie to, że ta literatura nam pomaga po prostu jakoś funkcjonować po tym świecie i że ona jest nam potrzebna właśnie do tego, żebyśmy my później siebie nawzajem i siebie samych po prostu lepiej rozumieli. Więc chyba jakoś tak, to takie widzenie literatury nie w oderwaniu od rzeczywistości, ale właśnie jako czegoś, co nam bardzo, bardzo pomaga jako ludziom.
To prawda, ale ważne jest to, że ta książka pozwala się zatrzymać czytelnikowi, zarówno młodszemu, jak i dorosłemu, i pogłębić ciekawość dziecka, bo akurat w przypadku książki wszyscy pytają dlaczego, gdzie dziecko rzeczywiście pyta dlaczego, stawiając niekiedy w konsternacji swojego rodzica, to ważne jest to, żeby tę ciekawość dziecka pogłębiać, żeby nie spychać odpowiedzią jednorazową, tylko zachęcić go do szukania odpowiedzi własnej, albo być może tylko pomówić o tym, nie dając konkretnych wskazówek, nie moralizując, nie ucząc, zostawiając właśnie bez odpowiedzi to pytanie i pozwalając dziecku nurtować jeszcze dogłębniej te wątki. To jest ważne, że w szkole czy na podwórku niekiedy ta ciekawość jest bardzo szybko niszczona, a szwedzcy twórcy i twórczynie tejże książki wszyscy pytają dlaczego na tę ciekawość dziecięcą w szczególności zwracają uwagę czytelnika, żeby ją właśnie pielęgnować, nie zabijać, bo przecież ona jest tak charakterystyczna dla tego dziecięcego wieku.
To znów chyba powoła się na autorytet, chociaż myślę, że sama Astrid Lindgren chyba tego słowa by nie polubiła może, ale właśnie na Astrid Lindgren, która tak no jest chyba najbardziej znaną szwedzką autorką, jeśli chodzi o literaturę dla dzieci, i ona tak bardzo jakby podkreślała właśnie to, że dzieci należy po prostu czasami zostawić same sobie, w tym sensie, żeby pozwolić im właśnie na to, że gdzieś tam sobie posiedzą, podumają, pozastanawiają się, bo dziecko też ma taką potrzebę, żeby po prostu móc no, samemu przyjrzeć się temu, co się dzieje dookoła, a potem właśnie przyjść do nas z pytaniami. Więc myślę, że ta książka też pokazuje właśnie taką potrzebę tworzenia przestrzeni właśnie do tego, żeby czasem pobyć samemu, żeby te pytania właśnie gdzieś tam się w nas pojawiły, ożyły i później gdzieś tam dalej te pytania można ponieść i zadawać. Też jak się przyglądam ilustracjom w tej książce, bo te ilustracje też w swojej estetyce te może nie są takie oczywiste, prawda? Ta kolorystyka jest taka stonowana, często myślę, że dość melancholijne są w swoim przekazie, gdzieś tam zachody słońca, czasem przestrzeń, nie wiem, blokowiska, miasta, czasami las i przyroda, ale te dzieci na tych ilustracjach najczęściej jednak są same, to znaczy one właśnie mają wokół siebie tą przestrzeń, to pole do tego, żeby te pytania w nich jakoś tam zagrały, zadziałały, a potem właśnie gdzieś jest ta potrzeba i ten moment, żeby pytania zadawać. I chyba też jest tak, że ta szwedzka literatura zadaje te pytania, czy myśli o tych pytaniach i o tym dialogu właśnie w takim kontekście, że je się zadaje w jakichś konkretnych też momentach życia. To nie jest tak, że my zawsze potrzebujemy, prawda? Tak. Jakby się nad... Choćby skoro już ta śmierć się tutaj pojawiła, prawda, nad kwestią naszego przemijania i śmierci zastanawiać. No tylko są po prostu takie momenty w naszym życiu, że to pytanie staje się bardzo aktualne i ożywa i te momenty jakby przychodzą w życiu bardzo małych ludzi i bardzo już leciwych. Albo właśnie te dotyczące zazdrości, emocji, złości, pytania o to, czy wszyscy rzeczywiście jesteśmy równi i funkcjonujemy w tym świecie na tych samych prawach. Więc jakby w zależności też od potrzeby i stąd wraca chyba kwestia tego przypatrywania się tej wrażliwości i właśnie wybranie tego właściwego momentu na to, żeby o pewnych tematach sobie porozmawiać. Ja jakiś czas temu zaglądałam do tekstu profesor Beaty Śniczkowskiej, takiego tekstu poświęconego literaturze właśnie obrazkowej. To tak już na marginesie, że trochę tej naszej rozmowy, ale bardzo mi się spodobało to, że pani profesor w tym tekście swoim mówi o książkach czy picture bookach, bo tym terminem się posługuje, intymistycznych i mówi o nich jako o takich książkach obrazkowych, które są po prostu książkami dla ludzi. To znaczy takimi, które łączy nie tyle wiek tego odbiorcy, ale jakaś wrażliwość, jakaś otwartość i ciekawość świata, czy tych wewnętrznych światów, że no są takie książki, które po prostu są jakby ponad, czy jakoś funkcjonują pomiędzy tymi światami i pozwalają się właśnie spotkać i młodszym, i dorosłym czytelnikom, więc myślę, że to chyba jakoś tak tę książkę bym widziała.
Natomiast zastanawiam się nad tym, czy to nie jest tak, że dzieci, kiedy zadają pytanie dlaczego, to jak są małe, to oczekują prostej odpowiedzi. Dlaczego babcia odeszła? Dlatego, ponieważ zmieniła postać albo zmieniła się w chmurkę. Bardzo często takimi sloganami się rodzice posługują. A wraz z dorastaniem, no właśnie to jest to, o czym pani przed momentem powiedziała, że jeśli już takie filozoficzne, głębokie, egzystencjalne pytanie pada z ich ust, to już ta odpowiedź będzie mieć zupełnie inną formę albo właśnie pozostanie to pytanie bez odpowiedzi. No więc czy filozofia jest dla wszystkich dzieci, pani zdaniem?
Myślę, że tak. Ja bym wciąż jakoś tak chyba uparcie się trzymała tej tezy, że to zadawanie pytań jest jakoś wpisane po prostu w naturę człowieka. Jakoś pięknie też, bo mówiłyśmy też o tej estetycznej stronie książki, o ilustracjach, ale gdzieś może warto powiedzieć, że nawet tytuł jest wypisany takimi złotymi literami na okładce, na kamieniu, który nie wiem, można pewnie czytać jako taki kamień właśnie filozoficzny. I ja to jakoś sobie tak interpretuję dla własnych potrzeb, że właśnie taka refleksja, zatrzymanie się no jest też tym, czymś, co nadaje po prostu wartość i jakoś uszlachetnia nasze bycie i nasze funkcjonowanie w najbardziej jakichś tam banalnych sytuacjach życiowych, jakby sprawia, że sama świadomość tego, co się z nami dzieje, to już jest jakaś wartość. I myślę, że dzieci, no zresztą pewnie każdy to zna właśnie od momentu, kiedy zaczynają jakoś świadomie przyglądać się światu dookoła i umieć też, zaczynają potrafić artykułować te swoje pytania, te pytania zadają. Ja jakoś też chyba tak bym to widziała, że wówczas też warto posłuchać tych odpowiedzi, które dzieci też gdzieś tam intuicyjnie pewnie same znajdują, że oczywiście pytają nas dlaczego, ale myślę, że też mają jakieś swoje odpowiedzi czy intuicje dotyczące właśnie tego, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. I czasem te ich odpowiedzi też są bardzo, bardzo ciekawe i warte pewnie wysłuchania.
To skupmy się jeszcze, pani Agnieszko, przez moment na warstwie estetycznej książki. Przytoczę słowa Katarzyny Skalskiej, redaktor naczelnej wydawnictwa Zakamarki, która mówi tak. Troską jest tu dbałość o to, by książka dla dzieci dziecka była pełnowartościowym obiektem zarówno pod względem treści, jak i formy. Książki tworzą świetni ilustratorzy z indywidualnym stylem oraz mądrzy, operujący subtelnym poczuciem humoru pisarze. I rzeczywiście w książce wszyscy pytają, dlaczego to połączenie treści i formy jest doskonałe. Wspomniała już pani troszkę o ilustracjach, więc chciałabym się jeszcze tutaj nad nimi pochylić, bo oprócz tego, że Anna Heglung pokazuje bardzo wyraziście tych bohaterów swoich, dziecięcych, to na co ja zwróciłam szczególną uwagę, to ich twarze, na których nie ma uśmiechów, jest rzeczywiście jakieś zamyślenie, skupienie, co pozwala też czytelnikowi lepiej utożsamić się z tym bohaterem, wejść w tematykę tejże książki. Więc twarze bohaterów to na pewno, ale jest jeszcze jeden niuans, o którym nie powiedziałyśmy, czyli właśnie takie puszczenie oka do czytelnika, bo na każdej stronie też przy tej myśli filozoficznej, konkretnej, też przytoczonych przez autorkę tekstu Ewę Suso, są też postaci tychże filozofów, taki bardzo hybrydowy sposób pokazane, bo twarz mają ludzką, ale część, pozostałą część ciała już zwierzęcą, no więc to też zasługuje na szczególne uznanie, no i na podkreślenie tego takiego kunsztu szwedzkich artystek.
Tak, to prawda. Rzeczywiście ci filozofowie na ilustracjach są jakimiś takimi inkarnacjami dość ciekawymi, zwierzęcymi, gdzieś tam pojawiają się w tle, w tych scenkach, czy to właśnie w otoczeniu przyrody, czy w jakimś takim miejskim krajobrazie. Warto pewnie wspomnieć, że obie autorki, zarówno autorka tekstu, czyli Ewa Suso, jak i Anna Haglund, która ilustruje teksty innych autorów, ale też sama tworzy swoje autorskie książki, są już dobrze znane czytelnikom Zakamarków. Ewa Suso pewnie kojarzona jest do tej pory właśnie z tym humorem, niezwykłą taką wrażliwością, z książkami, może dla trochę młodszych czytelników, bo i taką świetną serią o Babo, Lalo i Bincie. Serią książek dla dzieci od praktycznie urodzenia, czyli Zero Plus, i taką serią o Rolfie Stoporad.
Dla nieśmiałych, dla
kończuchów. Między innymi właśnie, tak. Więc takie książki, które świetnie pokazują ten jej taki raz zmysł obserwacji, a dwa niezwykły humor. Tutaj w trochę innym właśnie, w trochę innej odsłonie Ewa Suso właśnie w tych tekstach o filozofach. No i w duecie z niezwykle ciekawą ilustratorką Anną Heglund, która właśnie jakoś tak raz, że stworzyła swój zupełnie odrębny, bardzo rozpoznawalny styl i też jakoś tak bezkompromisowo jednak próbuje pokazać, że da się ilustrować książki dla dzieci. Taki bardzo, powiedziałabym, mało cukierkowy sposób, wręcz przeciwnie, pokazując też, że te ilustracje, choć właśnie może gdzieś często w takiej skali bardziej szarości niż jakichś różów i rozświetlonych kolorów, jakby potrafią oddawać pewne emocje, pewne stany właśnie ducha też dziecięcego odbiorcy, więc i zresztą też autorka dobrze już znana zakamarkowym czytelnikom, choćby przez książkę stworzoną z Ulfem Starkiem, Czy umiesz gwizdać, Joanna, już taki klasyczny tekst szwedzkiej literatury dla dzieci. I myślę, że bardzo ważne jest też to, że czytając te książki obrazkowe, jakoś tak świadomie podchodzić będziemy do obrazu właśnie jako takiej integralnej części tego przekazu, że ten obraz też nam jakoś pomaga wejść w pewne nastroje. Też często w samym obrazie znajdujemy jakiś komentarz właśnie do tych pytań i tych treści, które się w tekście pojawiają. I właśnie, też przez chyba format tej książki, bo może warto też wspomnieć, że ona ma dość duży format, prawda? Jak się ją rozłoży, to ta scenka, ten obrazek jest jest dość dużych rozmiarów i jest jakimś takim światem, w który rzeczywiście można też by się zagłębić i też wejść. I jakoś ten obraz nam tutaj pomaga też zatrzymać się nad tymi pytaniami. Więc ta warstwa ilustracyjna jest rzeczywiście bardzo istotna. I też chyba warto podkreślić, to jest coś, co do mnie jakoś bardzo przemawia w tej książce, to jak pięknie Anna Hegland tutaj też portretuje przyrodę i takie sceny gdzieś tam o zmierzchu, las, spacer w tym lesie, gdzie rzeczywiście ta przyroda jakoś ożywa i nas zaprasza właśnie do jakiegoś wejścia w ten świat. Więc znów jakby wracamy do tej literatury, która gdzieś tam wymusza na nas trochę inne tempo i właśnie jakieś takie zatrzymanie się.
Pani Agnieszko, czy pani zdaniem książka, wszyscy pytają, dlaczego to książka do poduszki? Czy jednak potrzeba takiego, zatrzymania się, chwili na obcowanie z tą książką, chwili takiej wyjątkowej, bezśpiesznej, chwili, w której i rodzic, i dziecko będą gotowi na rozmowy o filozoficznych, egzystencjalnych tematach?
Może być to książka do poduszki, pewnie tak, jeśli to jest ten moment, kiedy już, nie wiem, dookoła jest cisza a chcemy jeszcze sobie trochę porozmawiać, ale może być też taką książką, po którą my się sięgamy wtedy, kiedy po prostu coś się dzieje w naszym życiu i jest taka potrzeba, żeby pewne tematy czy pewne pytania pogłębić, bo coś się wydarzyło w ciągu dnia. Albo,
przepracować też.
Tak, żeby to jakoś tam jakoś przepracować i jakoś pomóc nam właśnie pytania sformułować, więc do poduszki, ale nie tylko. Myślę, że może zafunkcjonować też w innych, tak w porach dnia i właśnie w zależności od tego, co się w naszym życiu dzieje, jakie pytania, z jakimi pytaniami akurat chodzimy i nad tym się aktualnie zastanawiamy, bo coś się w naszym życiu wydarzyło, więc tak chyba bym ją widziała.
Pani Agnieszka Strożyk, skandynawistka, tłumaczka szwedzkiej literatury dziecięcej, opowiadała dziś Państwu o książce Wszyscy pytają dlaczego, autorstwa Ewy Suso i Anny Heglung, którą wydało wydawnictwo Zakamarki, a którą to pani Agnieszka przetłumaczyła na język polski. Pani Agnieszko, bardzo, bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę.
Ja również serdecznie dziękuję i pozdrawiam.